Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem, a obok mnie gość, dr Monika Baryła-Matejczuk.
Dobry wieczór Państwu.
Witam serdecznie. Psycholog specjalizująca się i badająca wysoką wrażliwość. Bardzo ciekawe zagadnienie, bardzo to są poruszające dla Państwa tematy, ale poruszają też różnych komentatorów w internecie. Są głosy oburzenia. Jaki w ogóle temat wysokiej wrażliwości? Jak można tak klasyfikować wrażliwość, że ktoś jest wrażliwszy ode mnie czy od ciebie? Wszyscy są tak samo wrażliwi, wszyscy tak samo odczuwają. Czy rzeczywiście biorą Państwo jako badacze, mówię o środowisku międzynarodowym, bo bierzesz udział w międzynarodowym środowisku badającym wysoką wrażliwość, bierzecie pod uwagę coś takiego, że rzeczywiście wszyscy mogą być jednakowo wrażliwi?
Kurczę, trudne pytania na sam początek. Oczywiście nie bierzemy pod uwagę tego, że wszyscy mogą być tak samo wrażliwi, ale też myślę, że wielu komentatorów też nie bierze tego pod uwagę, że to wszyscy mogą być tak samo wrażliwi. Wiele wątpliwości zaczęła budzić tak zwana koncepcja wysokiej wrażliwości. I tutaj również z częścią tych rzeczy oczywiście się zgadzamy, bo tak to jest, że jak jakieś treści, jakieś słowa, jakieś określenia trafiają do popkultury, no to one trochę zmieniają znaczenie, czyli odbiegają od tego, co badawczo my określamy jako tak zwaną wysoką wrażliwość. Ponieważ nie ma czegoś takiego jak koncepcja wysokiej wrażliwości, natomiast jest bardzo dobrze obadana podstawa teoretyczna, która skłania do myślenia, wnioskowania o tym, że tak zwana wysoka wrażliwość istnieje. I co ja mam tutaj na myśli? Przez lata wiele prac badawczych podejmowało zagadnienie zróżnicowanej wrażliwości na bodźce wśród ludzi, ale nie tylko wśród ludzi, również wśród zwierząt. W związku z tym jednym z takich topowych, wiodących przeglądów, systematycznych przeglądów literatury, ale także metaanaliz doprowadziło do takiego podsumowania, złożenia koncepcji teoretycznych. Oni nawet mówią o tym modele wyjaśniających zróżnicowaną wrażliwość, takich, którym wspólnym punktem jest wniosek, że ludzie różnią się reaktywnością, czyli znowu kolejny konstrukt, i tym, że osób wysoko wrażliwych jest mniejszość. Skąd więc pojawiło się, jak to powstało, takie pojęcie, stwierdzenie wysoka wrażliwość, wokół którego też wiele tutaj jest wątpliwości. Otóż no ponad już 25 lat temu niejaka Elaine Aron opracowała w czasie swoich badań, badaczka między innymi, pani psycholog, która opracowała skalę osoba wysoko wrażliwa. I od tej nazwy, skala osoby wysoko wrażliwej, czy Highly Sensitive Person Scale, powstało to określenie. Ono się zaadoptowało, w wielu krajach powstaje i badacze, którzy zajmują się opisywaniem, różnicowaniem, którzy zajmują się wyjaśnianiem czy adaptacją tejże skali lub innych skal mierzących tak zwaną znowu wysoką wrażliwość. W słowach klucz, czyli słowach, które mają wyróżniać te prace, pokazywać, jakim nurtem w badaniach się zajmują, używają określenia osoba wysoko wrażliwa czy wysoka wrażliwość. Ono jest różnie tłumaczone, też mieliśmy wiele dyskusji na ten temat, takich międzynarodowych, jak te tłumaczenia wrażliwości, nadwrażliwości, wysokiej wrażliwości powstawały, jak one się przyjmowały w wielu krajach i tak dalej. Tak samo jak nasza wysoka wrażliwość, no to gdzieś zamiennie było, mówiliśmy o nadwrażliwości, takiej nieadekwatnej wrażliwości na bodźce. Natomiast my tutaj mówimy o adekwatnej do takiego typu układu nerwowego. I zbierając, istnieje aktualnie takich przyjętych trzy koncepcje wyjaśniające zróżnicowaną wrażliwość na środowisko. Czemu trzy? Bo pochodzą one, czy powstają na gruncie różnych nurtów. Czyli część z tych koncepcji jest bardziej osobowościowa, bardziej poznawcza, a część z tych koncepcji jest bardziej biologiczna czy bardziej ewolucyjna. Czyli w tym nurcie badań, w takim podejściu, tam gdzie punkt ciężkości właśnie na te aspekty funkcjonowania człowieka jest kładziony. I tak jedną z nich jest ta koncepcja wrażliwości dyferencyjnej, która też jest bogato opisana w literaturze i też przez kilkadziesiąt lat się o niej pisze, która nam wyjaśnia, że właśnie bodziec stresujący, trudny, awersyjny powoduje spadek odporności u osób, które są wrażliwe wysoko. Natomiast ciąg dalszy, rozwój tej koncepcji, którą między innymi taki badacz z Anglii, Michael Plus, opracował, która mówiąc o tak zwanej vantage sensitivity, czyli wrażliwości dającej przewagę, on tam dołożył taką drugą stronę tej samej monety, mówiącej tak, rzeczywiście awersyjny, trudny, stresujący bodziec powoduje spadek odporności, ale dobry, wspierający, budujący bodziec i doświadczenie powoduje wzrost odporności. Czyli za tą samą, ta sama wrażliwość stoi za tym, że te osoby mogą czerpać więcej, ale tak samo stresować się więcej. Druga koncepcja, i to jest koncepcja wrażliwości przetwarzania sensorycznego. W książce popularno-naukowej tłumaczonej na polski ona została przetłumaczona jako wrażliwość przetwarzania zmysłowego. Natomiast wiemy, no to taka była, to jest taka książka popkulturowa, taka książka poradnikowa. Stąd no trudno też niejednokrotnie badaczom odnosić się do książek takich popularno-naukowych, czy może nawet nienaukowych, ze względu na to, że posługujemy się nieco innym aparatem pojęciowym. No i żeby mówić tym samym językiem, trzeba by było to samo przez to samo rozumieć. Więc my tutaj tak trochę próbujemy to powyjaśniać. No i ta koncepcja wrażliwości przetwarzania sensorycznego, to ona zakłada, że różnice nasze we wrażliwości na środowisko wynikają z cechy temperamentu, jaką właśnie jest wrażliwość przetwarzania sensorycznego. No i że w zakres tej cechy wchodzą cztery aspekty i początkowo, i takie też były te pierwsze prace na początku XXI wieku, które mówiły o tym, że prawdopodobnie to jest tak, że wysoko wrażliwym to się jest albo nie jest, trochę 0-1. Natomiast dalsze prace, te prowadzone w Europie, ale też te rozwijające się między innymi na Uniwersytecie Kalifornia, pokazują, że prawdopodobnie my mamy rozkład bliski normalnemu tej cechy w populacji, co oznacza, najmniej osób jest nisko, najmniej wysoko, natomiast najwięcej jest osób przeciętnie czy średnio wrażliwych. I stąd osoby o wysokim nasileniu cechy wrażliwość przetwarzania sensorycznego nazywamy osobami wysoko wrażliwymi. I to aktualnie przyjęliśmy w badaniach tych naszych, ale też te brytyjskie, czy duńskie, czy niemieckie. One pokazują nam właśnie te rozkłady. Między innymi Francesca Linotti, która też będzie tutaj u nas gościem w Lublinie. To mam nadzieję, że jeszcze będzie możliwość o tym kiedyś porozmawiania z panią redaktor, która będzie mówiła właśnie o wrażliwości na przestrzeni życia. Jak to jest, czy z tej wrażliwości dzieci wyrastają, czy nie. Także zaprosiliśmy ją na taki otwarty wykład. To ona między innymi sprawdzała różnymi statystycznymi metodami, jak liczne są grupy osób o różnej wrażliwości. No i tam rzeczywiście pokazuje, to przybliża nas to w kilku krajach. Te badania były robione, między innymi my w Polsce też je realizowaliśmy. I to jest ta druga koncepcja. I trzecia koncepcja biologicznej wrażliwości na kontekst, która też jest jedną z tych, które wyjaśniają nam te podłoże. Więc jakby podsumowując, podstawa teoretyczna dla takiego myślenia o człowieku, że my jesteśmy różnie wrażliwi na bodźce środowiskowe, nosi wspólne miano wrażliwość środowiskowa. I o niej się mówi koncepcja parasolowa, mająca pod sobą te trzy mniejsze. Cały czas używamy słowa koncepcja, nie jest to teoria, ponieważ tak jak wiemy z Kozieleckiego, między innymi mamy paradygmat, mamy teorię, mamy koncepcję, mamy podejście. To są koncepcje, czyli sposób rozumienia, interpretowania określonych cech czy rzeczywistości, a tak naprawdę konstruktów teoretycznych, które jakoś nazywamy, próbujemy jak najwięcej się o nich dowiedzieć, jak najbardziej precyzyjnie dotrzeć do istoty.
Jaka to jest grupa osób wysoko wrażliwych i odkąd zaczęły się twoje badania, Moniko?
Nasze badania, bo ja pracuję w takim międzynarodowym zespole, między innymi z ekspertami z Uniwersytetu Alicante, z ekspertami z Rzymu, z Włoch, między innymi z Uniwersytetu Tor Vergata. Pracujemy, teraz rozpoczynamy taką współpracę z jednym z uniwersytetów we Francji. Współpracujemy z Michaelem Plusem, między innymi właśnie tym brytyjskim badaczem wysokiej wrażliwości, tak zwanej wysokiej wrażliwości. możliwości. No mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam, ale w razie czego jeszcze będziemy douzupełniać. Natomiast nad czym my pracujemy? Zaczęliśmy pierwszy nasz projekt międzynarodowy, który wspólnie realizowaliśmy, dotyczył konstruowania modelu wsparcia dla dzieci wysoko wrażliwych. Po to, żeby spróbować przybliżyć zjawisko, zagadnienie, rzetelną wiedzę na ten temat podać, powiedzieć, że to nie jest żadna dysfunkcja, trudność, że te dzieci czasami, zachowania dzieci wysoko wrażliwych czasami mogą przypominać dezintegrację sensoryczną, czasami nadpobudliwość i że to bardzo duża rola jest warunków. No i my na tą rolę warunków stawiamy tutaj dużą uwagę, dużo uwagi jej poświęcamy, stąd też te modele wsparcia dzieci wysoko wrażliwych polegają między innymi na tym, by dobrze zidentyfikować, czy my rzeczywiście mamy dziecko wysoko wrażliwe, a potem spróbować zrozumieć, na czym polegają te aspekty, zachowania. I tutaj między innymi dzięki prowadzonym w Europie badaniom, grupom fokusowym z rodzicami, z nauczycielami dzieci wysoko wrażliwych, staraliśmy się uchwycić jak najwięcej tych cech, które już dotychczas były badane, które nie, jak je różnicować, czyli te wszystkie już dotąd znane cechy osobowości i temperamentu, jak spróbować rozeznać, rozróżnić, co tam się pokrywa, co nie, jak to podejście właśnie związane z koncepcją wrażliwości przetwarzania sensorycznego odnosi się do już funkcjonujących koncepcji wyjaśniających na przykład różną reaktywność dzieci.
To o tym mam nadzieję też porozmawiamy w tym programie, rozszerzymy ten temat, ale czy są już wnioski na przestrzeni tych lat badań, które podsumowałyby to, jaki wpływ na rozwój tego dziecka i na jego obecne życie miało wspieranie tej wysokiej wrażliwości.
Tak, absolutnie. Mamy już tutaj kilkadziesiąt artykułów pokazujących, że w zależności od tak zwanej jakości dzieciństwa, to jak osoby wysoko wrażliwe potem radzą sobie ze stresem, czy mają, czy nie mają problemu internalizacji, czy nie mają problemy właśnie takie psychosomatyczne związane z radzeniem sobie ze stresem. No i te dobre warunki wspierające, kluczowe, są dla rozumienia tego szczególnego potencjału, który właśnie korzysta więcej. No i to jest to, co daje, co ma tą wartość aplikacyjną tych koncepcji vantage sensitivity, tej wrażliwości, tej samej wrażliwości, która odpowiada za odporność psychiczną w życiu dorosłym przy adekwatnym i prawidłowym wspieraniu w dzieciństwie. I podobnie jest w przypadku teorii koncepcji, bo aktualnie realizujemy też wspólnie z taką rumuńską uczelnią, włoską i hiszpańską, projekt, który ma na celu włączanie wiedzy o tak zwanej wysokiej wrażliwości w program studiów, czyli by specjaliści pracujący z medycy, paramedycy, psycholodzy, pedagodzy mogli w ramach na przykład fakultetu mieć możliwość dowiedzenia się, o co chodzi z tą właśnie wrażliwością przetwarzania sensorycznego, wrażliwością środowiskową, ponieważ, tak jak mówiłam, wszystkie te koncepcje mają sporą moc aplikacyjną, czyli się bardzo dobrze da zastosować w praktyce te badania. I jak w ramach tego projektu przygotowywaliśmy tak zwany systematyczny przegląd literatury, czyli taka metoda badawcza, która polega na tym, by określonymi słowami klucz wyszukiwać bazy danych, artykułów w poszukiwaniu tych, które podejmują zagadnienie. To w przypadku samej, jakby tam tych zagadnień było bardzo dużo, porozdzielaliśmy je na takie mikro, systematyczne przeglądy literatury. Jeden z nich podpowiada, czyli ten stricte dotyczący samych podejść, koncepcji wyjaśniających, no to tam jest 549 artykułów podejmujących to zagadnienie. Jak nawet zrezygnujemy z tych, które się tam powtarzają, to i tak zostaje nam ponad 170 tych artykułów. Także zapoznanie się z tym, podjęcie zagadnienia, no pozwala jakby zobaczenie tych takich najbardziej kluczowych, w tych najbardziej kluczowych i zgodnych z językiem, w którym poszukiwaliśmy, jest 12 artykułów, co też nie jest małą ilością, bo one podejmują właśnie stricte zagadnienia, które dotyczą podstaw teoretycznych tego właśnie konstruktu, tak? Czyli tak zwanej wysokiej wrażliwości.
Dzieci. Badacie dzieci, jak je wspierać, ale też osoby dorosłe.
Tak jest. badamy dzieci, jak je wspierać, badamy osoby dorosłe. No więc na przestrzeni, bo my mniej więcej tak od 2015 roku się zajmujemy, czyli wtedy zaczęliśmy pracę nad adaptacją skali osoba wysoko wrażliwa, która to skala w książce ma taką, w książce Elaine Aron, tej takiej popularno-naukowej, ona ma taką poradnikową wersję. To znaczy, że została tam zamieszczona w ramach takiego trochę poradnika chyba samopomocowego, jeżeli miałabym zgadywać, więc o tam to, że na nią się odpowiada tak lub nie, no to to jest taki wymiar, tak jak tych różnych psychotestów, tak? Czyli to nie jest narzędzie tak opublikowane w takiej książce, to nie jest narzędzie, o którym my w psychologii mówimy, narzędzia o sprawdzonych własnościach psychometrycznych, czyli trafne, rzetelne, które przeszły tą całą procedurę. Natomiast sama procedura konstruowania tego narzędzia została opisana w jednym z artykułów, między innymi Aron z 1997 roku i ten artykuł jest jak najbardziej do przeczytania w bazach internetowych artykułów naukowych. I od tamtej pory wiele krajów podjęło się adaptacji tego narzędzia. Więc między innymi w Polsce ono okazuje się, że to nie jest narzędzie jednowymiarowe, więc to jest taka trochę praca eksploracyjna, sprawdzająca, jak mierzy to narzędzie, które zostało skonstruowane do pomiaru tak zwanej wysokiej wrażliwości, natomiast wyjaśnione, że tu chodzi o to, że ono bada cechę temperamentu, jaką jest wrażliwość przetwarzania sensorycznego. No i w kilku krajach, kilkunastu, w tym momencie to już kilkudziesięciu, te adaptacje zostały podjęte. No i tak my właśnie rozpoczęliśmy naszą przygodę z badaniami tego obszaru w roku 2015, kiedy to prosiliśmy Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne o zgodę na adaptację tego narzędzia. Czyli nie takie proste tłumaczenie się robi, tylko tłumaczy się w jedną, w drugą stronę, w jedną, w drugą stronę przez dwóch niezależnych badaczy. Też do tego są określone protokoły, jak to zrobić, czyli że ta metodologia musi być zachowana w przypadku. My badaliśmy w Polsce, tak też zadeklarowaliśmy, tam około 400 osób, badaliśmy grupę osób między 18 a 25 rokiem życia. No i na podstawie prac związanych z adaptacją narzędzia, później dalszych prac, bo potem podjęliśmy się adaptacji innego narzędzia, które to Michael Plus przygotował, takiego skróconego, to jest narzędzie Highly Sensitive Child, czyli wysoko wrażliwe dziecko. I to narzędzie z kolei ma 12 pytań. Przez narzędzie mam na myśli kwestionariusz, gdzie tam się odpowiada na skali Likertowskiej od 1 do 7, jak bardzo zgadzam się z poszczególnymi stwierdzeniami. Czyli takie narzędzie badawcze do badania cechy, no nie wygląda tak, że taki nie. Ono tak zostało opublikowane w książce, która jest książką popularno-naukową. Albo nie, nie, chyba tak, tak by to można było określić. Więc rzeczywiście, to może, nie wiem, czasami te narzędzia budzą wątpliwości, tak jak wszystkie psychotesty zamieszczone gdzieś tam na jakichś stronach internetowych. Więc wśród tych narzędzi aktualnie my mamy właśnie to narzędzie osoba wysoko wrażliwa, wysoko wrażliwe dziecko. Mamy taką skalę do pomiaru wrażliwości przetwarzania sensorycznego u dzieci od 3 do 10 roku życia. Taką skalę, w której to na pytania odpowiada dorosły, odpowiada rodzic albo nauczyciel. Między innymi doktorantki Michaela Plusa konstruują również jeszcze jedną skalę do pomiaru wrażliwości uczniów, czyli taką, w których nauczyciel wypełnia odpowiedzi. Od tamtej pory też powstała rozszerzona wersja skali wysoko wrażliwe dziecko, nie 12, ale już 23-pytaniowa. Od tamtej pory też w takich zakrojonych na szeroką skalę badaniach w Stanach Zjednoczonych, w których też Francesca uczestniczyła, była podjęto próby skonstruowania skali obserwacyjnej, czyli dla takich maluchów, dla młodszych dzieci do 3 roku życia. Więc w tym momencie tych narzędzi już jest trochę, czyli one też służą nam do dalszych badań. I takie to badania prowadzimy między innymi w jednym z projektów Promotion, Sensitive Career Management, w którym zwracamy uwagę przedstawicielom HR-ów, zwracamy uwagę doradcom zawodowym na to, że w przypadku wysoko wrażliwych uczniów warto wiedzieć o CESZE w planowaniu kariery. Tak samo w przypadku wysoko wrażliwych pracowników warto mieć rzetelną wiedzę na temat cechy w planowaniu ścieżki kariery zawodowej, czy w planowaniu wsparcia, czy w planowaniu tego, w jaki sposób instytucja, pracodawca może pomóc pracownikowi i tak, by jak najlepsze efekty dla niego i dla siebie uzyskać. Więc to jest ta jeden obszar. Drugi, o którym mówiłam, to są te badania i też taka praktyka, w której to staramy się właśnie przybliżyć tą rzetelną wiedzę. Nagrywamy wykłady, trochę przygotowujemy takiej biblioteki multimedialnej, z której to będzie można pobrać, przeczytać sobie te artykuły naukowe dotyczące właśnie tak zwanej wysokiej wrażliwości. Będzie można, postaramy się je podzielić w różne obszary, ponieważ no to są już tysiące artykułów, które prześledziliśmy. Część z nich, część tylko abstrakty, część zostały wybrane do dalszych analiz, więc to są rzeczywiście spora grupa artykułów, które już teraz wiemy, że warto by było, by ktoś, kto się zajmuje wysoką wrażliwością, chce o niej poczytać więcej, jest ciekawy lub sam jest wysoko wrażliwy i chciałby się trochę więcej dowiedzieć, to żeby w tych artykułach naukowych, a nie szukając tej wiedzy takiej łatwo dostępnej i z tej chcemy uczynić łatwo dostępną, miał dostęp do rzetelnych informacji na temat.
Gdzie takie informacje będziemy mogli odnaleźć?
Aktualnie funkcjonują takie dwie niezależne strony, bo to jest strona Promotion. Strona Promotion ma adres promotion.wsei.eu.
Wsei, czyli Wsei, uczelnia.
Tak, moja uczelnia, w której pracuję, w której to właśnie zajmujemy się tym zagadnieniem, czyli Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. I druga strona to jest hs.wsei.eu, czyli znów w rozszerzeniu nazwa uczelni, a początek to jest HS po prostu, High Sensitivity. I tu mamy moduł do właśnie przygotowania. I najtrudniejszy adres mailowy, który już tu pani redaktor mi kilka razy zwracała uwagę, że jest mało medialny, to jest właśnie highlysensitive.eu. I tutaj mamy tą wiadomości na temat wysokiej wrażliwości w projekcie dotyczącym dzieci, czyli gdzie tam konstruowaliśmy model dotyczący wsparcia dzieci wysoko wrażliwych od 3 do 10 roku życia.
On jest jak najbardziej przejrzysty i oczywisty, więc jak ktoś anglojęzyczny wpisze sobie tę nazwę, to od razu wyskakuje.
Więc ja na swoje usprawiedliwienie mam tylko to, że miała być to strona międzynarodowa, stąd łatwiej w taki sposób było ją nazwę skonstruować.
Popularyzujemy tę stronę, więc zapraszamy, bo rzeczywiście jest tam bardzo dużo ciekawych artykułów. Są podcasty, wywiady z osobami, które u siebie odnajdują tę wysoką wrażliwość, której się kiedyś wstydziły, która sprawiała, że czuły się nieśmiałe, inne. Mhm. A zatem są osoby, które identyfikują się z tą wysoką wrażliwością. Mówimy tutaj o artystach, bo z muzykami, z wokalistami przeprowadzane rozmowy różnego rodzaju na ten temat, ale też z mamami, z dziećmi, z ludźmi różnych zawodów, różnych profesji. Mówiłaś też o ratownikach medycznych.
Tak, więc między innymi tak. Staraliśmy się przybliżać biografię, korzystając z tego wywiadu Makada. Staraliśmy się przybliżyć historię życia osób wysoko wrażliwych, jak to duże niezrozumienie i małe wsparcie w tych takich trudnych momentach, niezrozumienie w ogóle cechy, specyfiki jej mogło wywrzeć znaczny wpływ na pewne decyzje czy zmiany w funkcjonowaniu i życiu. Mamy wywiady, podcasty z między innymi z Mietkiem Szcześniakiem, który opowiadał o tych swoich doświadczeniach również w szkole, jak to było, jak on się mierzył z tą swoją głębokością przetwarzania, wrażliwością estetyczną.
Kiedy to jeszcze nie nazwano tego tematu.
Tak, kiedy to raczej się ludziom kojarzyło z właśnie takim nieadekwatnością, niedobrze się kojarzyło, jakimś neurotyzmem.
Delikatnością,
taką zbyt delikatnością, taką wrażliwością w rozumieniu skłonnością do zranień, że to raczej taki słaby człowiek, niż zobaczenie w tym cechy jak każdej innej.
A to bardzo mocny człowiek.
Dokładnie, więc mamy wywiad z Natalią Niemen, która też pięknie się dzieliła tymi swoimi doświadczeniami, między innymi dla mnie zawsze poruszający ten fragment, kiedy mówiła o nauce gry na pianinie, na fortepianie, gdzie mierzyła się z tą krytyką, a najbardziej tą krytyką własną, tą wysoko postawioną poprzeczką. Więc ta wiedza rzetelna, czym rzeczywiście jest wrażliwość, a czym nie jest, wydaje się być tutaj bardzo potrzebna. Mamy tam metodę biograficzną, mamy trochę takich pytań i odpowiedzi na krótkie zagadnienia, w których to staramy się przybliżyć nauczycielom i rodzicom takie podstawowe rzeczy, o które pytali zazwyczaj w czasie grup fokusowych, czyli na przykład, czy dziecko z wrażliwości wyrośnie w końcu, już czekając na to z niecierpliwością, albo czy to dziecko to jest nieśmiałe, czy to jest to samo, co nieśmiałe, albo czy to dziecko wrażliwe to jest właśnie to samo, co dezintegracja sensoryczna. I też czy to znaczy, że ono już pozbawione jest odwagi, bo ono długo czeka, zastanawia się, zanim wejdzie w daną sytuację. Więc rzeczywiście tak jest, że sporo tam udało nam się zgromadzić materiału, między innymi te dwa narzędzia, o których mówiłam, czyli kwestionariusze, które mogą przybliżyć, tak rozeznać się w CESZ-e dla rodziców, dla nauczycieli. Między innymi też takie filmiki edukacyjne, taką trochę psychoedukację, która przybliża, jak może funkcjonować dziecko wysokowrażliwe w klasie, w grupie społecznej, jak to z adaptacją przedszkolną jest, że tam też takie rzeczywiście niektóre uniwersalne treści się pojawiają. No i co? No i zapraszamy do poprzyglądania się, pozapoznawania się z tymi treściami na stronie.
Zaraz przybliżymy ten temat wysokiej wrażliwości, powiemy, jakiej grupy dotyczy tak naprawdę to zagadnienie. Myślę, że nas wszystkich tak naprawdę, wysokowrażliwych, niewysokowrażliwych, ale jaką grupą są ci wysokowrażliwi, przynajmniej co wynika z tych badań, ale teraz zagramy. Chwila oddechu i wracamy po przerwie.